Życzę Państwu, żeby się złapać czegoś mocnego, bo premier też zapowiada pewne turbulencje. Godzinę temu na portalu X, dawniej Twitter, Donald Tusk napisał: no to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu, a to początek dnia, długiego dnia, pisze Donald Tusk, premier, a naszym gościem Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Wprost. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to zapinamy pasy i czego możemy się spodziewać, bo to nie tylko szefowie służb, ale też szefowie telewizji mogą się dzisiaj, najdalej jutro zmienić. Znamy już treść uchwały, która ma wzywać rząd, ale też władze Skarbu Państwa, które mają nadzór właścicielski w telewizji oraz w Polskiej Agencji Prasowej i w radio, żeby dokonały zmian. Co nas czeka w najbliższych godzinach, panie redaktorze?
No, wydaje się, że ta żelazna miotła, która będzie zamiatać, tak jak Donald Tusk zapowiadał przed wyborami, i wydaje się, że ona do tej pory chyba trochę zbyt była opieszała, patrząc na oczekiwania premiera, bo Bartłomiej Sienkiewicz, powołany na stanowisko ministra kultury, miał być przede wszystkim, tak przynajmniej media donosiły, tą osobą, która weźmie silną ręką, zabierze się za TVP i błyskawicznie tę instytucję zreformuje, albo po prostu dokona depisizacji, jak też mówią zwolennicy obecnego rządu, a wcześniej opozycji. No i to się nie stało tak szybko, jak premier miał rzekomo oczekiwać, i media przeróżne donosiły, że po powrocie z Brukseli, jak zobaczył, że nadal tych zmian nie ma, no to miał się Donald Tusk wściec i stąd to tempo po prostu zostało podkręcone. Natomiast jestem ciekaw, czy z tempem i z pewną też, jak rozumiem, z takim poczuciem Szedej Freuda, jakieś zemsty, wyrównania rachunków. Tutaj mnie to akurat nie dziwi, bo fanem wielkim mediów publicznych nie jestem w obecnym kształcie. Czy pójdzie za tym również zmiana jakościowa, to znaczy przywrócenie standardów pluralizmu w mediach publicznych, bo jest trochę hipokryzji w tym, że najpierw się chciało te media po prostu rozwiązywać albo zbierało się podpisy za likwidacją TVP Info, natomiast teraz przebiera się nogami, żeby jak najszybciej zmienić tam ludzi i instytucji nie likwidować, więc jednak, jak rozumiem, można media publiczne uzdrowić, to chwalebne. Nie trzeba ich likwidować, tylko co się zmieniło w międzyczasie, bo jakiejś wielkiej refleksji nie usłyszałem, dlaczego taka decyzja. No cóż, trzymam kciuki, żeby te media były lepsze, bo gorsze to już chyba być nie mogą. Natomiast stopień emocji, które temu towarzyszą, jakiegoś takiego wyścigu, no nie wiem, jakoś nie jestem fanem obserwowania takich politycznych freak fightów.
A z drugiej strony jest pytanie o styl i pytanie o prawo. Tutaj nie bez kozery Donald Tusk przyjął, że odwoła wszystkich szefów służb, w tym CBA. Kłopot w tym, że ten szef CBA ma kadencję, ona upływa w maju przyszłego roku. Odwołanie go bez zajścia konkretnych przyczyn, no jest tego prawa złamaniem, to dość oczywistym. Podobnie z ładem medialnym, Prawo i Sprawiedliwość przejęło media publiczne przed czasem, no ale robiło to ustawami, zmieniając ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, tworząc nowe ciało, przenosząc kompetencje, ale to wszystko w ramach jakiejś konstrukcji prawnej. Tutaj nie będzie ustaw, będą uchwały. To budzi wątpliwości natury prawnej, takiego legalizmu, jak wiele osób mówi, że to jest skok na media już zupełnie z prawem, nie mający nic wspólnego.
Nie jestem ekspertem od prawa, żeby tutaj jakoś jednoznacznie orzekać. Na pewno PiS też nie robił tego specjalnie estetycznie, ale mam wątpliwości, gdy od lat już przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji funkcjonuje, Rada Mediów Narodowych funkcjonuje, dokonuje decyzji, raczej jakichś do tej pory wielkich debat na temat legalności wyboru nie było jej członków, a nagle okazuje się, że jest zupełnie nielegalna i właściwie to można, nie wiem, uchwałą sejmową czy ustawą, takie rzeczy, bo uchwała przecież jest w wielu przypadkach teraz jako ten lek na całe zło, popis jest stosowana, bo przecież można to zrobić z pominięciem weta prezydenta, no to jest dla mnie jednak niepokojące, nie dlatego, że nie kibicuję zmianie w mediach publicznych, bo kibicuję. Jest to konieczne i widzę tych ludzi, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, którzy teraz nagle się obudzili, że potrzeba bronić wolności mediów i patrzeć władzę na ręce, jakoś przez 8 lat tego nie robili, no to jest to po prostu szczyt hipokryzji. Ale też nagle odwoływanie Rady Mediów Narodowych, zmiany takie 24 godziny, żeby to wyglądało efektownie, no nie wiem, to jakoś mi się to nie kojarzy specjalnie. Że demokracja wymaga jednak czasu, spokoju. To, co było domeną PiSu i było krytykowane często bardzo słusznie przez ówczesną opozycję, czyli te przepychanie ustaw, działanie takie bardzo doraźne i jakieś siłowe zmienianie prawa, no sądziłem, że jednak trochę inaczej zobaczymy teraz te inne porządki. No jeszcze nie przesądzam, jak to wszystko zostanie rozwiązane, no bo to dzisiaj się pewnie dowiemy, albo jutro najpóźniej, ale to poczucie zemsty, które towarzyszy wielu politykom Platformy Obywatelskiej, nie tylko zresztą, nie napawa mnie optymizmem. A też jak widzę, jacy ludzie są typowani do mediów publicznych, no to są to raczej ludzie mediów wcześniej związanych z powiedzmy z takimi, które były bliskie opozycji, albo też takie, które mogą chcieć mieć jakieś, wyrównywać prywatne rachunki, bo kiedyś pracowały, potem zostały odwołane. No, trochę mi to pachnie po prostu zmianą wektorów, ale niekoniecznie stylu uprawiania.
Rzeczywiście, Rafał Trzaskowski zapowiadał, składał, zbierał podpisy pod projektem likwidacji TVP Info. Wiele osób mówiło, że jak co do czego przyjdzie, to nie będzie żadnej likwidacji, będzie przejęcie i tak to trochę wygląda. No i jest pytanie także o ład medialny, bo nie ukrywajmy, TVN to jest w zasadzie stacja bardzo mocno sprzyjająca Platformie Obywatelskiej. Wiele osób mówi, że to jest w zasadzie niemalże jeden organizm polityczny. Nie chcę rozsądzać, no ale znając dziennikarzy tamtej stacji, to zbieżność poglądów jest czasami większa niż w jednej partii politycznej między politykami. Jest Polsat, który też różnie się może sytuować, no i jest TVP. I pytanie, jeżeli TVP będzie miało taki sam przekaz jak Gazeta Wyborcza i TVN, to co z pluralizmem na polskim rynku medialnym się stanie, panie redaktorze?
Wielowątkowy temat, bo pluralizm jest obowiązkiem każdego medium, bez względu na to, czy jest prywatne, czy publiczne. To po prostu wynika z etyki mediów, wynika z koncesji, która jest przekazywana każdemu z tych mediów, z zapisów ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, roli w pilnowaniu też tego pluralizmu w mediach. Więc my za bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że jak medium jest prywatne, to może być stronnicze, a jak jest państwowe, no to może trochę sprzyjać państwu, czyli władzy, a de facto każde medium jest powołane do tej samej misji. Więc jakby to zamykając i mówiąc tak, powiedzmy bardzo, z takiej trochę wieży kości słoniowej, jak powinno być? No to nie powinno być tak, jak jest. Natomiast jak może być? No może być tak, że będziemy mieć jednak bardzo szczelnie domknięty układ medialny, bo nawet w tych plotkach, że TVP Info ma się zamienić na
TVP24, tutaj nam głos na chwilę znikł. Mieliśmy krótką przerwę w fonii pana redaktora Marcin Machowski, naszym gościem. Skurwało na tym, kiedy pan powiedział, że TVP Info ma się zamienić na TVP24, chyba tak miałoby.
Tak, jest to ironia, że tylko jedna literka być może będzie dzieliła tę stację od TVN24. Oby to była, to nie była, że tak powiem, to nie było proroctwo, że to również forma i treść będzie tak zbliżona. No dziś te plotki też były o tym, że Jarosław Kurski ma przejąć prezesa TVP. On się od tego odcina, natomiast sam fakt, że takie spekulacje są, przecież podał się do... Czyli zakończył swoją pracę na stanowisku wicenaczelnego Gazety Wyborczej, więc też te plotki to podsyciło. Ja bym chciał, żebyśmy po prostu jednak oczekiwali od mediów pluralizmu bez względu na to, jaki jest kapitał, a po drugie jest też coś niepokojącego w tym, jeżeli już mówimy, że przyjmiemy na przykład takie założenie, z którym ja się nie zgadzam, no ono było dosyć popularne, że ten pluralizm gwarantowała Telewizja Polska, która była bardziej pisowska i prawicowa, bardziej centrowy Polsat, no i tam opozycyjno-lewicowo-liberalny TVN, no to wtedy był pełen pluralizm, bo każdy mógł przełączyć kanał i dostawał no, taką wykładnię i narrację, której chciał. Tak nie powinno być. W TVP powinno być miejsce dla różnych poglądów, ale prawica też mam wrażenie, że jeżeli już uznaje, że taki jest punkt wyjścia, przespała ten czas, przejadła te pieniądze, nie stworzyła żadnych swoich prywatnych, silnych mediów, które dzisiaj mogłyby być tą równowagą, nie potrafiła stworzyć takich ośrodków medialnych, które byłyby alternatywą dla TVP, no i dzisiaj też płaci cenę za to, że być może po prostu lajka się przesunie w drugą stronę i ludzie o takiej wrażliwości zostaną trochę na lodzie.
I nie będą mieli gdzie się udać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ładzie medialnym. To jeszcze duża polityka będzie nas absorbować, wpłynęła. To jeszcze nie czytałem, ale widzę, że jest taka depesza papowska. Widzę też na stronach Sejmu, że jest uchwała w sprawie KRS, więc Krajowej Rady Sądownictwa, więc tutaj też na tym froncie sądowym pan minister Adam Bodnar nie próżnuje. No i też wątpliwości pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bardzo poważne wątpliwości o zasadność prawną. Na ile mamy do czynienia media, służby, sądy? No jednak z czymś więcej niż robiło Prawo i Sprawiedliwość, bo z czymś, co się robi uchwałami, coś, co, no, co ma jakieś takie zakusy przejmowania pozaprawnego państwa, zdaniem pana redaktora, tak czy nie?
Nie umiem powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze, zwłaszcza, że jeszcze mówimy o faktach niedokonanych, tylko o tak zwanych medialnych. Nie wiem jeszcze, jak się te sprawy rozwiną. Natomiast to, co jest już teraz możliwe do dyskusji, to są pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości, na powrót do status quo. I one często są, no nie mówię tylko ze słów polityków, ale też nie wiem, profesor Sadurski ostatnio powiedział, są bardzo niepokojące. A co on powiedział? Dlaczego mnie to niepokoi? Powiedział, że jeżeli nie złamiemy konstytucji w niektórych aspektach, przywracając praworządność, to może nas czekać tragedia. A to znaczy, że tak zwane autorytety prawnicze, konstytucjonaliści przeróżni, czy też politycy niejednokrotnie dopuszczają taką możliwość, że PiS narobił tyle zła, tak wiele rzeczy popsuł, że trudno dzisiaj metodami legalnymi, zwłaszcza, że jest prezydent, który może rzeczy wetować, przywrócić to praworządność. Czyli można założyć, że istnieje mniejsze i większe zło. Mniejszym złem jest parę razy nagiąć konstytucję i zrobić tak, żeby było wszystko w porządku, a większym złem byłoby czekanie, rozwlekanie tego wszystkiego i legitymizowanie układu, który jest zdaniem tych polityków, czy myślicie, niekonstytucyjny.
Łamiąc konstytucję, można przywrócić praworządność?
I to jest pytanie z filozofii prawa. Gdybym miał na nie odpowiedzieć, zakładając, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale studiowałem filozofię, to powiedziałbym, że to nie jest dobra droga. Nie powinno się łamać praworządności, żeby przewrócić praworządność, bo de facto powiela się błędy swoich przeciwników. No i tworzy się taki precedens do kolejnej władzy, która może przyjść po obecnej koalicji, i tworzy się spiralę, w której już zawsze będzie można uzasadniać rzeczy, które są na granicy prawa albo łamią prawo, tym, że ktoś wcześniej zrobił jeszcze gorzej. Może się nie da czasami inaczej, jeżeli chce się zrobić rzeczy szybko, ale wydaje mi się, że już teraz, widząc, jak Prawo i Sprawiedliwość robiło rzeczy szybko i źle, trzeba być mądrzejszym i robić rzeczy wolniej, ale lepiej, tak żeby potem nie trzeba było ich odkręcać, czy mieć zawsze wątpliwości, że jak się władza zmieni, to powie, no ale wy to zrobiliście uchwałą, więc my uchwałą też to zmienimy. W ogóle Trybunał Konstytucyjny od 2017 roku to jest nielegalny, więc te wszystkie wyroki są nielegalne. No i potem mamy takie galimatiasy, że KRS jest neo-KRS-em, ale jak już Sejm wybierze posłów z jeszcze ówczesnej opozycji, ale już tej większościowej, to jest na chwilę belka się w TVN nie zmienia, już nie jest neo-KRS-em, potem znowu jest i tak właściwie nie wiadomo, bo ci sami politycy mówili, że to jest przed Kamilę Gasiuk-Pichowicz, jądro ciemności polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale jak ona tam przyszła jako przedstawiciel Sejmu, to już jest trochę więcej światła, ale w sumie postulowała również całkowite delegalizowanie działań jakichkolwiek tej instytucji, którą uważa nie tylko ona, ale też Stowarzyszenie Justicja, całkowicie nielegalną i bezprawną, więc może być trochę legalna, trochę nielegalna. No, masa jest takich galimatiasów. Winę przede wszystkim ponosi PiS, bo rozregulował i rozchwiał polski wymiar sprawiedliwości. Natomiast jak widzę niektóre gorące głowy, które dzisiaj by chciały naginać konstytucję, żeby ratować konstytucję, No to chyba, nie wiem, to jakoś w moim standardzie praworządności to się też nie mieści.
Panie redaktorze, to już na koniec mamy chwilkę, ale od tego, no co tematy net nie warszawocentryczne, broń Boże, bo to dotyczy każdego Polaka i media publiczne i wymiar sprawiedliwości, ale na chwilę do Krakowa byśmy przeszli, bym pana redaktora poprosił o krótkie sprawozdanie, bo w Krakowie czeka nas chyba najciekawszy wyścig po fotel prezydenta miasta. Po wielu latach odchodzi pan prezydent Majchrowski i pewnie kto będzie nowym prezydentem. Być może Małgorzata Wasserman wystartuje, na pewno z Platformy wystartuje Aleksander Miszalski i na pewno wystartuje pan Gibała, który ma poparcie części lewicy. Jak będzie wyglądać walka o gród Kraka?
No, nawet bym zaryzykował, że to nie chyba najciekawszy wyścig, tylko na pewno najciekawszy wyścig prezydencki w tych wyborach samorządowych, które przed nami na wiosnę. Ponieważ Warszawa jest raczej domeną Platformy Obywatelskiej, trudno tam przewidywać jakieś rewolucje. Inne większe miasta w Polsce raczej w tej chwili sondaże wskazują na przewagę obecnie urzędujących prezydentów, czy to w Poznaniu, czy w Łodzi, czy we Wrocławiu. Kraków jest takim jedynym miastem, które naprawdę dzisiaj jest otwarte, jeżeli chodzi o wyścig, bo jest kilka zmiennych. Po pierwsze, nie wiemy do końca, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawiałem nie tak dawno temu wprost z Małgorzatą Wasserman i ona odżegnywała się trochę od tych słów, które mówiła wcześniej w Radiu Z, że nie marzy o tym, żeby być prezydentem. Tłumaczyła, że jej chodzi o to, że po prostu ona w ogóle nie marzy o polityce, tylko o innych sprawach, dlatego nie wyklucza. To jest jeszcze takie przeciąganie liny, czy to będzie Małgorzata Wasserman, a może były wicemarszałek Senatu, Marek Pęk. No, jest tutaj kilka takich jakichś pomysłów, co by można było robić. Na pewno ten kandydat Platformy Obywatelskiej jest już klepnięty, czyli Aleksander Miszalski pewnie może się cieszyć poparciem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, którzy sądzę, że przyjadą na finisz kampanii do Krakowa, więc to jest duży plus jakby kampanijny. No i mamy Łukasza Gibałę, kandydata bezpartyjnego, który ostatnio zdobył poparcie Darii Gosek-Popiołek z partii Razem, z bardzo dobrym wynikiem dostała się z pierwszego miejsca lewicy w Sejmie, znaczy weszła z drugiego, ale na pierwszym miejscu weszła z tej listy krakowskiej. No i myślę, że każdy z tych trzech kandydatów PiS-u, Platformy i plus Łukasz Gibała może walczyć spokojnie o drugą turę, a w drugiej turze dzisiaj to jest po prostu rzut monetą, kto wygra. Tak są te sondaże zbliżone, a prezydent Majchrowski odchodzi po ponad 21 latach sprawowania tej funkcji, czyli całe pokolenie zdążyło się w międzyczasie urodzić, które tak jak kiedyś było, że nikt nie pamięta się innego papieża niż Jana Pawła II, no to trochę niektórzy nie pamiętają innego prezydenta niż Jacka Majchrowskiego, a mówimy o drugim mieście w Polsce, więc stawka jest bardzo wysoka.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle polska polityka teraz jeszcze ma tylko święta i zaraz po świętach, po święcie Trzech Króli obudzi się w kampanii wyborczej do samorządów i nasz tytuł audycji Odyseja Wyborcza znowu będzie aktualny w 100%. Marcin Machowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.